Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jestem dzisiaj w konwersatorium razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
A będziemy dzisiaj kontynuowali naszą serię rozmów o ludziach niepodległości. To prawda, że jubileusz stulecia jest już za nami, coraz dalej. Niemniej, tak jak zaczęliśmy w konwersatorium z pewnym wyprzedzeniem, tak nie zamierzamy szybko kończyć, ponieważ to pokolenie ludzi zaangażowanych w tworzenie niepodległości, potem jej budowanie w II Rzeczpospolitej i czasem też i w różnych dramatycznych wydarzeniach potem uczestniczących, że to jest pokolenie bardzo ciekawe i wydaje się, że te rozmowy nie powinny się tutaj urwać. I na znak tego, że się nie urywają, rozmawiamy dzisiaj o Zygmuncie Klukowskim. Znowu osobie, o której niektórzy powiedzą, no oczywiście, znakomicie, wiemy, to jest rzeczywiście ktoś, o kim trzeba mówić, przypominać, ale tak niekoniecznie musi być. Ktoś powie, nie słyszałem. No tak, to tak jest z tymi osobami, o których tu rozmawiamy. Czasami osoby nieprawdopodobnie zasłużone, ale pozostające w tym drugim, czasami w trzecim szeregu takiej publicznej znajomości. Być może dla naszych słuchaczy jednak rozpoznanie Zygmunta Klukowskiego nie przedstawia takiej wielkiej trudności, bo jest to osoba mocno związana z Zamojszczyzną, bardzo dla tego regionu zasłużona na różnych polach. Będziemy o tym mówili, a więc zapewne będziemy tutaj po trosze oddawali sprawiedliwość osobie, która jakoś jednak jest już znana. Mówi się hasłowo w jego biogramach: lekarz, bibliofil, historyk. To są trzy pola, na których niewątpliwie w różny sposób on się zasłużył, pozostając zawsze przede wszystkim jednak lekarzem, prawda? Pozwól, Michale, jeszcze przedłużając ten mój głos, po prostu dwa słowa o samym początku, prawda? Mamy do czynienia z osobą, Zygmunt Klukowski, z osobą, która startuje życiowo może troszeczkę później niż wiele osób, o których tu mówiliśmy. Urodzony w roku 1885, powiedzmy sobie zawsze w tej pierwszej części życia, w dzieciństwie i w młodości związany z terenami Imperium Rosyjskiego i to tego głębokiego rzeczywiście, bo urodzony w Odessie, prawda? No to już nie są żadne polskie kresy wschodnie, tylko po prostu miasto, jedno z miast Imperium Rosyjskiego. Tam przychodzi na świat w rodzinie magistra farmacji, więc to już będzie pewnie w jego życiu tak, że ta atmosfera lekarska, atmosfera uczestniczenia w leczeniu, tak, jest mu tutaj na początku już dana. Potem uczy się w Moskwie. Najpierw to jest szkoła średnia, potem rozpoczyna studia i to jest ten czas pewnie, gdy również
studia medyczne,
gdy się zaczyna też trochę ten drugi wątek, to też nie zaskakujące, u wszystkich tych ludzi, o których mówiliśmy, włącza się w aktywność środowiska polskiego, to zawsze związane z jakąś przynależnością do jakiejś tajnej, półjawnej, jawnie jawnej grupy. Tutaj chodzi o Stowarzyszenie Młodzieży. No i potem, żeby te studia kontynuować, przekracza granicę i państwową, i też można
powiedzieć zabawna. Oczywiście ta działalność, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ściąga na niego kłopoty.
Właśnie, które o tym wspomnieć.
Które zmuszają go właśnie
do przeniesienia się na Uniwersytet Jagielloński, tak, do Krakowa. Niemniej kłopoty się i tak nie kończą, bo to jest bardzo aktywny człowiek i gdy najpierw włącza się do konspiracji socjalistycznej, prawda, warto o tym pamiętać, że to jest, wspominamy tutaj o tym, prawda, że organizacje socjalistyczne, dość zróżnicowane zresztą w swoim tonie, to była jedna z, jakby to powiedzieć, tych trzech w każdym razie najważniejszych odnóg życia także polskiego, czy to był ruch ten narodowy, wszechpolski, czy to był ruch ludowy, tak, już wtedy się mocno wyróżniający, czy też właśnie ruch socjalistyczny. To gdzieś w tych obszarach zazwyczaj młodzi patrioci znajdowali swoje pole aktywności. Tutaj Klukowski nie jest wyjątkiem, ale jest dobrym przykładem. Pierwsze spotkanie z więzieniem to jest związane z uczestniczeniem w tak zwanych wypadkach roku 1905.
Tak, to na szczęście w jego wypadku nie wiązało się z długoletnim pobytem w więzieniu. On, jakby to powiedzieć, więzieniem będzie miał koniec życia naznaczony, ale jest też znamienne, że również początek życia dorosłego. Jakoś o to więzienie się nasz bohater ociera.
Cytadele warszawskie.
Tak jest. To mu nie przeszkadzał ani ukończyć studiów, ani potem w czasie I wojny światowej zostaje wcielony jako lekarz do armii rosyjskiej i odbywa służbę od początku tej wojny do końca praktycznie, tak? Udaje mu się z zawieruchy rewolucyjnej z Rosji wydostać i tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyjmuje posadę dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie, z którym to miasteczkiem będzie związany aż do śmierci w roku 1959. My w ogóle mówimy w tym naszym cyklu tak o postaciach, które nawet jeżeli znane nie są specjalnie szeroko, to jednak mają jakieś znaczenie ogólnopolskie, prawda? Tutaj mamy do czynienia i nie jest to, jakby to powiedzieć, żadna uwaga degradująca czy umniejszająca. Mamy do czynienia z człowiekiem zdecydowanie lokalnym, który całe swoje dorosłe życie, tak jak powiedziałaś, poświęcił Zamojszczyźnie, dokumentowaniu jej historii, dokumentowaniu obyczajów ludowych. No a o tym jeszcze powiemy o innych jego zasługach, nie dotyczących historii, tylko dotyczących jego współczesności II wojny światowej i okresu powojennego. W każdym razie w 1919 roku osiada w Szczebrzeszynie, obejmuje kierownictwo tamtejszego szpitala. Jak to wtedy było w powszechnym obyczaju, równocześnie prowadzi praktykę prywatną. Można powiedzieć, że na tle Szczebrzeszyna jest postacią niezwykle oryginalną. Prawda? To jest wówczas miasteczko liczące kilka tysięcy i to raczej bliżej 2000 niż więcej osób. W większości żydowskie. Najbliższe duże miasto to jest Zamość, oddalone o 30 kilometrów. Oczywiście duże miasto w wypadku Zamościa zarówno teraz, jak i wtedy jest może lekką przesadą, ale większym miastem. Tak?
Ale mówimy o Zamościu ordynacji zamojskiej.
Znaczy on już wtedy od dawna do ordynacji nie należał. Natomiast oczywiście dużym ośrodkiem obok Szczebrzeszyna, który organizuje jakoś tam życie lokalnej społeczności, jest ordynacja zamojska. Jest pałac i główna siedziba rodu zamojskiej w Klemensowie. To jest obecnie dzielnica Szczebrzeszyna, wtedy kilka kilometrów od Szczebrzeszyna i centrum administracyjne tejże ordynacji, biura, browar, kierownictwo lasów ordynackich, tartaku i tak dalej w Zwierzyńcu, który jest oddalony o kolejne kilkanaście kilometrów od Szczebrzeszyna. Sam Szczebrzeszyn nie jest jakimś specjalnym ośrodkiem intelektualnym. Środowisko, w którym się obraca, oczywiście poza pacjentami, tak, którzy należą do wszystkich grup społecznych, przynajmniej jeśli chodzi o szpital, bo w przypadku prywatnej praktyki to pewnie z tym bywało różnie, ale to środowisko, w którym upływa jego życie towarzyskie, tak, to jest drobnomieszczaństwo, tak, szczebrzeskie, proboszcz, aptekarz, niżsi urzędnicy ordynacji, prawda?
Zapewne nauczyciel.
Tak, Szczebrzeszyn jest, o czym też warto wspomnieć, miejscem, w którym w pierwszej połowie XIX wieku funkcjonowało liceum, będące pozostałością dawnej Akademii Zamojskiej i w którym po odzyskaniu niepodległości otwarto na nowo szkołę średnią, tym razem w postaci seminarium nauczycielskiego. Są to ludzie głównie raczej o poglądach narodowych, prawicowych. Natomiast on jest socjalistą, jest wolnomyślnikiem, myślicielem, nie chodzi do kościoła, w związku z tym od razu się wyróżnia. Ma niezwykle, można powiedzieć, rozbuchane zainteresowania intelektualne związane przede wszystkim z historią regionu.
Doszliśmy do obrazu środowiska, w którym będzie jego życie upływało. Za chwilę spróbujemy opowiedzieć o bardzo bogatych, rozmaitych polach jego działalności.